Zapraszam do wysłuchania dzisiejszej audycji Związki na Odległość. Moim Państwa gościem jest pani Dorota Mielińska, właścicielka firmy szkoleniowo-doradczej Persona, trenerka rozwoju efektywności osobistej. W związku na odległość, czy nie?
Dobry wieczór Państwu. W związku bliskim.
W związku bliskim. Ma pani to szczęście.
Tak, w jednym domu, więc.
Są plusy i minusy tej sytuacji, prawda?
Zapewne tak.
Pani Doroto, czy emigracja, a co za tym idzie... Związki na odległość właśnie, to jest znak naszych czasów?
Myślę, że związki na odległość były zawsze, choćby książka Miłość w czasach zarazy, prawda? No i oczywiście film, który w jakiś sposób obrazuje związek nie tylko na odległość, ale jeszcze trwający 50 kilka lat. Związek, który wieńczy później sukces, więc zadajemy sobie pytanie, tak, w czym jest naprawdę sedno sprawy związków międzyludzkich? Czy sprawa dotyczy odległości mierzonej w kilometrach, milach albo w czym kto chce? Czy sprawa dotyczy odległości właśnie bliskości pewnego rodzaju? Mówiąc paradoksalnie, związek jako taki, relacje między ludźmi, to czego poszukujemy moim zdaniem, to pewnego rodzaju bliskości, która rzadko ma coś wspólnego z tym, żeby z kimś mieszkać. Znam bardzo wiele związków ludzi, którzy mieszkają ze sobą i nie mają ze sobą kompletnie nic wspólnego.
Taka odległość, że wręcz nie do pojęcia.
Tak, mimo że gdyby na pierwszy rzut oka wydaje się wszystko w porządku, mieszkają w jednym domu, zajmują się tymi samymi sprawami, wyjeżdżają do pracy, potem przyjeżdżają i rozchodzą się w swoje strony. Znam też osoby, które mieszkają pozornie daleko od siebie i się spotykają rzadko, natomiast potrafią być w bardzo bliskiej relacji. Tak naprawdę potrzebujemy bliskości. Bliskości, która oznacza pewną bliskość myślenia, pewną bliskość emocjonalną. I ona jest chyba sednem sprawy, gdyż bliskość emocjonalna to jest potrzeba, tak jakby nadawania na jednej fali i bycia w takim jednym świecie.
Czyli, I zrozumienia.
Czyli jeśli ja wiem, że osoba, która mieszka nawet kilka tysięcy kilometrów ode mnie, myślami jest ze mną, nawet powiedziałabym, jest to pewien rodzaj relacji telepatycznej także, czyli czuję, wiem to, w jaki sposób jest to doświadczalne, jest wtedy wszystko okej. Kiedy wiem tylko, że tam jest i to wtedy w zasadzie myślę sobie, kogo znaleźć tu bliżej. Zwykle taki ktoś się sam znajduje, bo jeśli mamy potrzebę, to ta potrzeba wyzwala samodzianie się.
I sytuację.
I sytuację. I wtedy pojawia się ktoś blisko i wtedy to blisko oznacza, jestem tutaj, prawda, więc buduje się następna relacja i pewnie w ten sposób się to dzieje, zwłaszcza, że ludzie wchodzą tak jakby w inne środowiska, inne światy wtedy, światy, które oznaczają często inną kulturę, często inne zwyczaje, inny sposób myślenia. To jest też pewna przeszkoda, ponieważ człowiek siłą rzeczy, wchodząc w dane środowisko, staje się inny. Kiedy ci partnerzy się spotykają, to przychodzą do siebie jakby z różnych światów. I teraz... Patrzę i facet mi się trochę zmienił, to trochę nie ten facet, bo nie ta kobieta, która była, prawda? I w związku z tym następuje już pewnego rodzaju dysonans. Pytanie, czy to akceptuję, czy chcę na siłę mieć z powrotem tego kogoś, kto tam wyjechał. To już jest
mało prawdopodobne. To jest niemożliwe oczywiście. Tak. Jakie są to związki na odległość? Oczywiście trudno jest generalizować, bo każdy człowiek jest zupełnie inny, ale pewnie są jakieś tendencje.
Są pewnie, moim zdaniem są tendencje do tego, żeby ludzie jadą tam w jakimś celu, czyli poprawy sobie sytuacji materialnej, myślą o tym na przykład, że jak wrócę, albo nie wiem, zbudujemy nowy świat i tak dalej, prawda? I to jest ta tendencja główna. Rzadko pamiętają o tym, że co będziemy robić z naszymi uczuciami. Nie wiem, czy ktoś sobie zadaje pytanie. Co będziemy robić?
Wiemy, co zrobimy z tymi zarobionymi pieniędzmi, bo jest w planach dom, remont i tak dalej, a nie relacja.
Co zrobimy z naszymi uczuciami, kiedy będziemy do siebie dzwonić, albo pisać, albo co się będzie działo? Moim zdaniem dbanie o uczucia, o relacje jest jednym z ważniejszych zadań naszych w życiu, czego podejrzewam, większość ludzi w ogóle nie umie robić, nie ma pojęcia,
nie
jak
ma świadomości,
nie ma świadomości, tak. Mm-hmm. Ludziom się wydaje, że jak już raz sobie przyrzekli, to no może dobrze, że się tak wydaje, to tak powinno być, prawda? Potem się okazuje, że zmieniające się środowisko i warunki stawiają coraz to nowe wyzwania, czyli w jaki sposób ja będę pielęgnować moją relację bliskości z kimś, kto jest bardzo daleko. To jest bardzo ciekawe pytanie. Mm-hmm. To jest pytanie w zasadzie do czegoś, co wymaga usiąść razem i porozmawiać o tym, co będziemy robić z naszymi mm-hmm. uczuciami. Jak to będzie wyglądało, czego ja potrzebuję, kiedy jesteś tam daleko i czego ty potrzebujesz, kiedy jesteś daleko. Warto zadać ludziom pytanie, którzy mm-hmm. się rozwodzą, czy kiedykolwiek mieli taki pomysł, żeby o tym porozmawiać. Mm-hmm. Bo nagle być może okaże się, że ta osoba, ponieważ wyjechała, jest mi zbędna. Natomiast tak, tak się paradoksalnie okazuje. I w zasadzie to sobie świetnie radzę, więc w związku z tym po co? Też dobre pytanie, jakie to są uczucia? Zwykle ludzie po takiej fascynacji sobą rzadko sobie zdają sprawę, że to przejdzie pewne fazy. Większość zna fascynację i następną fascynację, więc przechodzimy ciągle w ten sam punkt.
Nie dajemy sobie szansy nawet, tak, żeby poznać się inną odsłonę.
Sobie szansę. Ja mam przyjaciółkę z liceum, która jest znakomitym w związku małżeńskim ze swoim mężem. On zresztą dość często wyjeżdża. Są w ogóle tak niesamowitymi ludźmi zafascynowanymi sobą do tej pory, że jej dorosły syn mówi... Powiadał mi kiedyś, że tata z mamą sobie siedzieli, jedli kolację i pili wino, zszedł na dół i mówi: synu, pamiętaj, znajdź sobie taką kobietę jak twoja matka. Więc to jest pewnie, zresztą obchodzili 25-lecie małżeństwa, więc to jest...
Tylko pozazdrościć, ale pewnie też sobie na to zapracowali, prawda?
Tak, to jest istotne. Tak. Bez względu na to, gdzie byli, bo on wyjeżdżał dość często.
Mhm. Za chwilę mówić będziemy o tym, czy wierność jest możliwa, bo jak się okazuje, jest to jeden z większych dylematów, kłopotów, kłótni i niepokojów. Dziś mówimy o związkach na odległość. Kolejna kwestia, wierność. Czy wierność jest możliwa? To jest pytanie w zasadzie, które dotyczy rzeczywistości, życia i relacji w ogóle, ale czy zwłaszcza w tej sytuacji emigracji jest możliwa.
Pyta mnie pani o wierność taką seksualną, partnerstwa.
Na każdym poziomie zaczyna się być może od takiej, a być może od emocjonalnej mniej wierności i przechodzi to jednak kolejne.
I co do takiego jest wierność, czyli na zasadzie pewnie wyłączności, tak się to chyba ludziom kojarzy, że...
Ale o wyłączności seksualnej chyba możemy mówić, jednak to jest światopoglądowo przyjęte.
Że biorę kogoś na wyłączność, prawda, taką... seksualną, tak? Co pytanie, co z psychiczną wyłącznością, bo ona może być tutaj takim kłopotem numer jeden, że...
Od tego może się zacząć.
Od tego może się zacząć, że jeśli myślę o wyłączności, czyli jestem w twoim świecie jedyna i najważniejsza, albo jedyny i najważniejszy, to moim zdaniem to jest błąd. To człowiek ma być ważny, w sensie mojego partnera do, tak jakby paradoksalnie można powiedzieć, do czego, czyli do jakiego kawałka mojego życia, i to się łączy z wyłącznością seksualną, jak pani powiedziała, czyli wyraźne znowu ustalenie, ale to już bardziej ze sobą, w jakim zakresie ten mój partner jest moim światem, jest kawałkiem mojego świata, a ja kawałkiem jego świata, więc pewnie to jest bardzo ważna rzecz. Druga sprawa, jak sobie ludzie radzą z partnerem na odległość, kiedy tego partnera nie ma, i zaspokajaniem swoich potrzeb seksualnych. To jest następna sprawa bardzo ważna, czyli czy wtedy decyduje się pójść w stronę moich potrzeb i zaspokojenia ich od zaraz, tu i teraz, czy też... przedkładam rzeczy ważniejsze. Wiadomo, że potrzeby seksualne są pierwotne, w związku z tym naturalną rzeczą jest, że człowiek je odczuwa. Wiadomo także, że raczej jesteśmy naturą, która jako ludzie, która jest nastawiona na wielu partnerów, nie jednego. paradoks
polega. Ale od tego mamy jeszcze też tak zwany rozum.
Tak, tak. I dopiero wtedy wchodzi właśnie takie usystematyzowanie, czyli system wartości, hierarchia wartości, co jest dla mnie ważne, istotne, gdyż kierujemy sobą. I to jest, jeśli ktoś pamięta...
Nasza przewaga nad zwierzętami.
Tak, nie mogłem się jej oprzeć, prawda, to oznacza, że ja zdecydowałem, że tak zrobię, a nie, że ona mi to zrobiła. Choć często spotkałem jakąś piękną i jakąś wyjątkową, czy pięknego i wyjątkowego. Takich naprawdę spotykamy ciągle.
Tak, usprawiedliwianie niedojrzałości tak naprawdę.
Tak, ciągle spotykamy atrakcyjnych mężczyzn i atrakcyjne kobiety. Tak to jest, kiedy rozejrzymy się na ulicy, gdziekolwiek tak się dzieje. I ciągle dokonujemy wyborów. Mhm. Więc tutaj ta świadomość i, możemy powiedzieć, odpowiedzialność jest bardzo, bardzo ważna. Absolutnie uważam, że karygodną rzeczą jest oszukiwanie partnera w tej sprawie, czyli udawanie, że nic się nie dzieje, że wszystko jest w porządku i tak jakby prowadzenie dwóch gier, że jedna sobie tutaj gra, a druga tutaj, no chyba, że partner wyrazi na to zgodę, ale kiedy partner nie ma szans mieć w tym udziału i świadomości, uważam, że to jest jedna z największych krzywd, która się ludziom dzieje i no i wtedy myślę sobie, że skasowanie kogoś jako partnera życiowego jest naturalnym wynikiem, choć mówią o tak zwanym przebaczeniu. Natomiast kłopot pozostaje z pamięcią, która i tak będzie i ta relacja się zmieni.
Już nigdy nie będzie tak samo. Mhm.
Tak, poza tym kwestia zaufania, że coś się dzieje z osobą, która zostaje albo wyjeżdża, bo to może być i tu, i w tym miejscu, i w tym, prawda? No więc pytanie, co się wtedy dzieje w psychice, w takim poczuciu bezpieczeństwa jest także ważnym pytaniem. Myślę, że każdy z nas ma władzę nad swoimi emocjami i decyzjami i nawet jeśli spotykam wyjątkowo kogoś atrakcyjnego i z wzajemnością, to także podejmuje decyzje. No i za te decyzje trzeba być odpowiedzialnym w kontekście tego, co się ma w domu albo zostawia gdzieś.
Powinno się o tym rozmawiać? Czy małżeństwo, związek powinien właśnie przedyskutowywać? Jeżeli jedna ze stron ma na przykład wątpliwości, to myśli pani, że warto rozwiązać ten temat?
Myślę, że warto o tym rozmawiać. Myślę, że takie sygnały są zauważane dosyć szybko, różnego rodzaju. Wchodzimy w relacje z innymi ludźmi i myślę, że partnerzy wzajemnie doskonale wiedzą, czego mogą oczekiwać po partnerze, który zostaje albo wyjeżdża. Moim zdaniem jest zero niespodzianek. Często jednak wypieramy coś takiego, jakby chcąc zaprzeczyć, że taka jest rzeczywistość, zamiast o tym siąść i porozmawiać. Słuchaj, co będzie, gdy? Jak to będzie wyglądało? Jak to się będzie działo? Ja znam pana, który jest w bardzo długim związku ze swoją żoną i zresztą z tego związku zadowolony, ale on wręcz mówi, że wiele razy w życiu miał, nazwijmy to, różne pokusy. On mówi, wtedy myślę o tym, za co jestem odpowiedzialny. I to jest niesamowite dla mnie, to jest tak dojrzały emocjonalnie człowiek i odpowiedzialny rzeczywiście.
Nie mówi, że to nie istnieje, że taki problem nie istnieje.
Tak, więc on o tym mówi otwarcie, bo jakby ktoś myślał, że on nigdy w życiu nie spotkał innej kobiety, która mu się podobała, no to prawdopodobnie byłoby to bardzo wątpliwe. Natomiast dokonujemy wyborów, także wszystko jedno gdzie. Ja myślę, że też pytanie pozostaje, po co tak naprawdę ludzie jadą gdzieś.
Jakie są te motywacje? Czy tylko finansowe?
Czy tylko finansowe? Czy to jest też doskonały pomysł na to, żeby uciec? Albo żeby mieć święty spokój. Tak, albo żeby mieć święty spokój, bo tego w zasadzie ludzie poszukują. Ja myślę, że warunki w Polsce są tak znakomite do tego, żeby każdy mógł realizować siebie i osiągnąć sukces.
Takie to jest temat na osobny program.
Tak, takie mam przekonanie. Natomiast zamykanie sobie tej drogi i otwieranie gdzieś mam inną możliwość, też jest takim sygnałem o tym, czego ja chcę innego. Co też może być naturalną rzeczą, bo cudnie uważam, że jest w porządku, że ludzie chcą gdzieś wyjechać, być w innym środowisku i zarabiać gdzie indziej pieniądze. Jasne. I to też należy akceptować. Komplikuje się sprawa, jak zostaje rodzina i i cała historia z tym jest.
Czyli to kwestia intencji też, prawda, i tej szczerości. Tak. Mhm. Za chwilę mówić będziemy o tym, jak się ze sobą komunikować, czy Skype, wideo jest tutaj dobrym pomysłem.
Tak, to jest bardzo ważne i może ważniejsze od formy komunikacji jest treść komunikatów, które do siebie nadajemy. Wszystko jedno, czy to będzie w postaci maili, SMS-ów, czy będziemy do siebie dzwonić. Ciekawym zagadnieniem jest, że także te dwie osoby potrzebują i powinny sobie zidentyfikować pewnego rodzaju nadawania komunikatu. Na przykład osoby, które są słuchowcami, muszą rozmawiać i się słyszeć. Mhm. Czyli jeśli zostaje gdzieś albo wyjeżdża słuchowiec, nie słyszy drugiej strony.
Ta intonacja głosu, to się liczy, tak?
Tak, jakby mu wycięli kawał świata, więc, więc to jest także bardzo ważna sprawa, że jeśli jeden z partnerów mówi, chcę z tobą rozmawiać, chcę cię słyszeć, a drugi mówi, ja będę do ciebie pisać, to jest... To jest niedobrze dla tego kogoś, bo ma tak jakby pustkę w swoim świecie. Potrzebuje kogoś słyszeć.
Otrzymuje suche fakty, jak rozumiem, w treści maila na przykład.
Tak, nawet jeśli tam jest językiem dźwięków, bo to też można w jakiś sposób zrobić, jak ktoś jest biegły w komunikacji i wie, jak budować te uczucia i te wyobrażenia, na przykład prowadzenia rozmowy. Natomiast tak naprawdę ta osoba tego potrzebuje, więc uzgodnienie, w jaki sposób będziemy się ze sobą komunikować, myślę, że jest bardzo ważne. Myślę, że bardzo różnorodny jest fajny, że jeśli następuje taka... Po pierwsze jest ważne, żeby ludzie chcieli do siebie pisać i dzwonić, czyli żeby to się działo, zamiast myśleć w ten sposób, że no przecież wczoraj dopiero rozmawialiśmy, prawda?
O czym nowym ci powiem.
Tak, no to w zasadzie... Nie mam nic do powiedzenia, czy no przecież jak napisałem wczoraj do ciebie, no to w zasadzie wszystko jest w porządku, prawda? To jest ważne, że prowadzimy ze sobą kontakt, rozmawiamy, możemy wobec tego spotykać się raz do roku, natomiast właśnie to jest budowanie bliskości, czyli co mam komu do powiedzenia, jak wygląda moje życie, a także oczywiście w tej sprawie mówienie o uczuciach wzajemnych do siebie. Zamiast tylko odpytywanie, co dziś robiłeś, czy robiłaś, to bardziej jak się miewasz, co jest dla ciebie ważne, co myślisz, co się z tobą dzieje, co w czym cię mogę wesprzeć. Wspieranie jest moim zdaniem kluczem w całej tej historii, gdyż w różnych środowiskach te osoby mają różne sytuacje. Mają także problemy. Jak możemy sobie wyobrazić, które są normalną rzeczą w naszym życiu. I wtedy jest dobre pytanie, jakiego wsparcia potrzebujesz? Co potrzebujesz ode mnie usłyszeć? Co potrzebujesz dostać? Jaką informację?
W tej sytuacji, choć takiej trudnej, mogę ci dać.
Tak. Także mówienie sobie, jak ważną jesteś dla mnie osobą, o ważności wzajemnej jest ogromnie ważne. A przede wszystkim mówienie do siebie rzeczy pozytywnych. Wzajemnie. Jeśli ludzie się wzajemnie komunikują, to czego tak naprawdę oczekują, to powiedz mi coś dobrego, fajnego, miłego od samego rana. Praktykuję to od lat wobec przyjaciół i wszystkich naokoło, tych, których widuję nawet raz do roku i oni mówią z przyjemnością, bo ty zawsze mi coś dobrego powiesz.
Takie proste i małe niby.
Takie proste i małe, tym bardziej w partnerstwie, bo tak naprawdę ludzie się wiążą ze sobą, żeby mieć to pozytywne wsparcie, że dalej jesteś ważny, ważna dla mnie, że jesteś piękny, piękna, że to jest ta osoba, że jesteś kimś wyjątkowym w moim życiu. Można nawet codziennie to mówić. To jest bardzo dobry pomysł. To działa w dwie strony, bo jeśli ja komuś mówię takie rzeczy, to nie tylko ktoś to słyszy, czy pisze do niego takie rzeczy, ale także strukturalizuje się to w mojej głowie, że tak jest. To jest bardzo ciekawa sprawa, że potrzebujemy też pracować nad swoją głową w sprawie tego, kim dla mnie jest ta osoba. Że wybór dokonany kiedyś, to było kiedyś. Potrzebuję to aktualizować. Mm-hmm. To jest tak, jakby aktualizować dane, prawda, z jakiejś bazy danych i bazy informacji. Codziennie jest inaczej. W sprawie uczuć jest podobnie. Co ja dzisiaj tak naprawdę czuję dalej do tego mojego faceta, czy do mojej partnerki, Jest to bardzo ważna świadomość, bo nagle ludzie się budzą po 10 latach, bo ja w zasadzie do niego nic nie czuję. Prawda? Bo albo on sobie tam gdzieś pojechał, no to w zasadzie jest dobrze, albo tak jak jest. Gdyż to aktualizowanie właśnie powoduje jakby, że w mojej głowie się to wszystko strukturalizuje, czyli wiem codziennie, kim jesteś dla mnie, bez względu na to, jaka dzieli nas odległość. Ludzie czasami mają problem z określeniem wzajemnej relacji. Nawet gdyby zapytać, potrafią wziąć mąż, żona, ale dalej to jest...
Kim ty dla mnie naprawdę jesteś.
Tak naprawdę jesteś. To powinno być w tej, nazwijmy to, korespondencji, czy też w tej formie kontaktów, że świadomość, budowanie świadomości, że mimo, że jestem daleko, to możesz na mnie liczyć, mimo, że jestem daleko, to jestem w twoim świecie. Mimo,
i pamiętam, prawda?
I pamiętam. I ty jesteś moim. To jest następna ważna wiadomość, którą powinny wzajemnie obie strony otrzymać. To jest coś, co jest bardzo, bardzo istotne. I myślę, że brak tej informacji natychmiast powoduje, że powstaje jakaś pustka. I tę pustkę trzeba wypełnić. Mamy pewien wzorzec relacji, który jeśli cokolwiek w nim się nie zgadza, to mamy tendencję do znalezienia kogoś, kto spełnia wzorzec. Tak to wygląda.
A później kolejny i kolejny i kolejny.
Zazwyczaj taki sam, o dziwo. Więc tak to jest.
Za moment chciałabym, żebyśmy porozmawiały o podziale obowiązków, bo jest taka dość specyficzna sytuacja, prawda? Ale one chyba powinny obowiązywać obie strony. I te, które zostają w domu, i te, które są poza. Obowiązki. Nie jedna kobieta mówi tak. Pojechał sobie, zostawił mnie z dziećmi, z całym tym bałaganem, z remontem w proszku i mam tego dosyć.
Tak.
Trudno się dziwić w zasadzie.
Tak, trudno się dziwić oczywiście i trudno się dziwić, żeby dalej, że tak powiem, realnie uczestniczył w zajmowaniu się na co dzień dziećmi. To oznacza, że także nastąpiła pewna luka w domówieniu się, jak to będzie, kiedy będziemy na odległość. Jaka będzie twoja rola, jaka będzie moja rola. To jest bardzo, bardzo ważne.
Nie tylko pieniądze na koncie, prawda?
Tak.
Tylko ten ruch, a resztę rób ty.
Tak, bo może partner powiedzieć, przecież ci daję pieniądze i w zasadzie wszystko wiadomo z góry. Myślę sobie, że to jest kwestia właśnie znowu oczekiwań, czyli jak ja sobie poradzę w tym wszystkim, jak ja sobie będę radzić, jaką przyjmuję rolę wtedy, bo przyjmuję rolę osoby, która tak jakby prowadzi wszystko, a partner otrzymuje rolę osoby, która tamże spełnia na przykład rolę dostarczyciela finansów na to wszystko, albo nie wiem, konstruktora nowej rzeczywistości. To zależy, w jakim celu kto pojechał. Więc pewnie tu będzie pewna historia. Bo dzieje się tak moim zdaniem dlatego, że w momencie, kiedy na przykład jak zostaje kobieta z dziećmi i ma kłopoty z tymi dziećmi i nie wie, jak sobie poradzić, to zamiast pójść do kogoś i dowiedzieć się, jak to zrobić, to obwinia tę drugą stronę, że gdyby nie to, że tak właśnie mnie urządziłeś, to wszystko byłoby w porządku. Nie, bo rzecz w tym, że dojrzałość pewnego rodzaju wymaga umiejętności funkcjonowania i razem, i osobno. Jeśli ja uzależniam swoją szczęśliwość, radzenie
o czym
sobie...
Mówię pani na początku, prawda?
Tak, wolność. Od obecności partnera tylko i wyłącznie, to jestem skazana na potężną porażkę, ponieważ partner może wyjechać, bo tego może wyjechać na tydzień, na dwa dni, wszystko jedno, ile się do dzień może wyjechać na pół roku, na ileś. Natomiast ja wtedy zaczynam odczuwać tego typu brak, że przestaję sobie radzić z podstawowymi sprawami. To jest coś, z czym trzeba zrobić sobie porządek, czyli dowiedzieć się, w jaki sposób mogę sama zorganizować swoje życie, czy sam zorganizować swoje życie. Moim zdaniem najbardziej szczęśliwi ludzie wzajemnie ze sobą to są ci, którzy potrafią funkcjonować osobno, tak jakby niezależnie.
Nie pasożytują na sobie jakby.
Tak, i nie obciążają partnera odpowiedzialnością za swoje samopoczucie, powodzenia życiowe i różne inne rzeczy, tylko tylko budują związek właśnie, czyli jesteś mi potrzebny czy potrzebna do wyższych celów, a także często do wychowywania wspólnych dzieci i do tworzenia rodziny i tak dalej. To są cele wyższe moim zdaniem. To nie są zwykłe rzeczy, gdzie trzeba do posprzątania czy do prawda, zaopiekowania się na 3 godziny kimś albo dostarczenia czegoś. To są cele wyższe, które mają jakieś zadanie także dla społeczeństwa, dla świata i tak dalej. I to jest inna zupełnie świadomość. Jeśli tu się spotkają 2 osoby, które są samodzielne, mają dużą szansę tworzenia bardzo znakomitych związków, bo same siebie realizują. To jest też ogromnie ważne. Czyli potrafią zadbać o swój komfort i swoją szczęśliwość. Moim zdaniem, jeśli ktoś to umie zrobić ze sobą, to będzie szczęśliwy w każdym związku. I zamiast, jak rozmawiałyśmy o korespondencji, potem pisać, jak mi źle, niedobrze i w ogóle fatalnie, bo ciebie nie ma i sobie nie radzę, tym samym złoszczę się na ciebie, bo wtedy się to pojawia, to piszę, jak sobie radzę i fajnie, że ty tam jesteś i robisz takie rzeczy, jakie robisz i dzięki temu na przykład, jak się zjawisz, będzie fantastycznie. To wtedy ta druga strona też ma ochotę się zjawić.
Przyjedzie jak na wakacje.
Tak, bo jeśli ma przyjechać i wysłuchać, jak to właśnie jest ciężko i fatalnie, bo ty sobie pojechałeś czy pojechałaś, a mnie tu zostawiasz i to jest w ogóle coś strasznego, prawda, to no to wtedy rzeczywiście powrót będzie pod znakiem zapytania, bo ja znam taki przypadek pana, który jak ma wracać do domu, to jest po prostu mówi, że wow, tak, próbuję jeszcze robić milion innych rzeczy, żeby tam wrócić jak najpóźniej, więc...
To byłaby sytuacja pewnie idealna, gdyby ludzie tak na siebie czekali, prawda, z taką jakby łatwością na siebie powracali, ale pewnie no jednak te codzienne obowiązki, rachunki i tak dalej, jakoś jednak nas przebijają i pewnie można nimi się obdzielić, bo w dobie internetu, nawet jeżeli ktoś zrobi opłatę z Irlandii, no to nie jest większy problem. A jest to, choć to minimalny bardzo wkład, ale jest to zaangażowanie w dom.
Tak, po pierwsze ma być zgoda na podział tych obowiązków, czyli też domówienie tego, że ja zgadzam się to robić. Broń Boże, nie poświęcam się, bo poświęcanie się jest moim zdaniem jednym z głupszych pomysłów na życie dla kogokolwiek i czegokolwiek, żeby kosztem swoim ktoś coś miał. To jest jedyne, co to rodzi w konsekwencji, to nienawiść do tego, na rzecz którego... nazwałabym to wybór taki świadomy, że są różne rzeczy do zrobienia. Nie ma potrzeby ich oceniać, czy to są dobre, czy złe. Czy płacenie rachunków jest dobre czy niedobre? Mhm. Kiedyś zapytałam taką osobę, która narzekała na płacenie rachunków, mówię, chcesz żyć bez prądu, bez gazu? No nie. Mówię, no dobrze, to sobie wyobraź, jak to będzie fantastycznie. No będzie fatalnie. Mówię, to jest fajniej płacić rachunki i żyć z tym, czy fajniej by było, bo przecież można przestać z tego korzystać, każdy ma prawo. I to rzeczywiście jest coś w tym rodzaju, więc pytanie, czy muszę postrzegać to jako fatalną, uciążliwą rzecz. Myślę, że warto przyjrzeć się, jak ja patrzę na to życie teraz. Czyli często strony, które zostają z tak zwaną większą ilością obowiązków, cokolwiek to znaczy, chcą być postrzegane jako takie poświęcające się, takie odpowiedzialne, często niestety matki Polki, to bym powiedziała.
Po to, żeby za parę lat powiedzieć, ja dla ciebie to zrobiłam.
Tak, czyli chcą zasłużyć. Nie muszą zasługiwać już przez sam fakt, że robią te rzeczy, to jest okej. Nie muszą już mieć lepszego wizerunku, bo mają dobry. Powinny sobie dla siebie uświadomić, że jestem okej, to robię i to jest w porządku. Nie muszę zasługiwać na coś więcej, na jakieś podziwy ze strony otoczenia, na przykład, że sobie sama tak znakomicie radzę. Radzę sobie i tak ma być. W zasadzie to powinna być norma, a nie norma kogoś, kto sobie nie radzi, prawda? Którą często przyjmujemy. I tu być może jest też budowanie takiego pomysłu, porównajmy siebie, kto ma lepiej, kto ma gorzej. Prawda? Ty masz lepiej, bo ty jesteś daleko, ja mam gorzej, bo ja tu muszę się z tym wszystkim...
I żyć z poczuciem winy.
Tak, natomiast ciekawe, jak myśli tamta strona, bo tamta strona często myśli podobnie. Ja mam gorzej, bo siedzę w obcym środowisku, często mogę się dogadać z ludźmi albo nie, mam przyjaźnie albo nie mam. Różnie to bywa. Natomiast ty masz przyjaciół, rodzinę, wszystkich naokoło. Takie porównywanie jest fatalne. Po prostu akceptacja jest sprawą numer jeden, moim zdaniem, w życiu. Jest jak jest. Teraz co z tym zrobimy, żeby mieć jak najlepszy rezultat? Czyli zamiast iść w niedobry rezultat, jak mamy fatalnie, i dokonywać oceny in minus, to pytanie, jak w tych warunkach możemy mieć naprawdę fajny, udany związek? Jak możemy być blisko siebie, sobie pomagać? Z tym ja robię to, ty robisz to. Jak to wzajemnie jest potrzebne? Mhm. To jest też ważna sprawa. Niedawno byliśmy na wycieczce z małżeństwem, gdzie on pracował dość długo w Iraku, nie pamiętam ile lat. Teraz to są dorośli ludzie, mają już wnuki i są bardzo szczęśliwym małżeństwem. On tam pojechał w pewnej roli, ona została tutaj, robiła różne inne rzeczy. Jak o tym opowiadali wszystkim nam wycieczkowiczom, byliśmy zafascynowani, bo on ją tam zapraszał do tej bazy w Iraku, gdzie budowali tam jakieś elektrownie, inne rzeczy. Ona tam przyjeżdżała szczęśliwy i on był taki szczęśliwy, jak ona przyjeżdżała, ona też była szczęśliwa. On mówi, ona była tutaj i budowała wszystko, ja byłem tam. Byli świetnie ze sobą skomunikowani. Teraz to są dojrzali ludzie, którzy widać, że się bardzo kochają. Jeśli się patrzy na taki związek, to można powiedzieć, że jest to możliwe. Mm. Natomiast oni to wszystko domówili. Czyli ustalili, jak będzie...
wspólną decyzję, tak, co istotne chyba.
Tak, jak będzie, co będzie, kto ma jaką rolę i byli do siebie bardzo dobrze i są nastawieni.
Mówimy dziś o związkach na odległość, ale myślę, że można wpleść w ogóle w ten wątek kwestie dzieci, bo także one przeżywają no, w jakimś sensie to rozbicie rodziny, prawda, w tym czy innym wymiarze i pewne kłótnie czy jakieś niesnaski pomiędzy rodzicami zapewne też wpływają na to, jak czują się w tym wszystkim dzieci. Czy je należy brać pod uwagę, kiedy na przykład rodzice omawiają, czy warto pojechać, czy trzeba pojechać, czy musimy, czy na przykład zapytać, czy wolisz mieć kolejnego iPhone'a, czy jednak obędzie się bez tego, ale ja będę w domu. Czy takie rozmowy są potrzebne?
Zdecydowanie tak. Dzieci są członkami rodziny i powinny być wysłuchane. To jest bardzo ważne, żeby dzieci były wysłuchane, żeby też były wysłuchane ich potrzeby i po pierwsze, żeby dzieci dostały wyjaśnienie całej sytuacji. Może nawet nie musi być to w kategoriach, czy wolisz mieć to, czy to, bo wtedy, co ciekawe, dziecko będzie musiało dokonać wyboru między rodzicem a zabawką. Może to być trudne.
Tak, rzeczywistości są istotne.
Może to być trudne. Natomiast pytanie, w jaki sposób my rodzice będziemy funkcjonować, co się zmieni, a co zostanie takie samo, po co to w zasadzie jest, kim dalej będzie dla nas ta osoba, która wyjedzie, w jaki sposób będzie się rodzic odnosił do dzieci, które zostają, ten, który wyjechał i ten, który zostaje. Czyli znowuż omówienie wszystkiego z dziećmi. Ja myślę, że dzieci często są pozbawione szansy, bo są poinformowane, że tato albo mama wyjeżdża. No i w zasadzie jedyne, co mają do zrobienia, to przyjąć do wiadomości. Nie wiadomo, po co wyjeżdża. Dzieci tęsknią za rodzicem i za rodzicami i to jest taka trudna dla nich sprawa. Natomiast myślę sobie, że dzieci mają większą zdolność rozumienia, jeśli im się wytłumaczy, i zaakceptowania często niż dorośli. Ponieważ
może tak być,
tak. Dzieci mają taką zdolność, że jeśli tak ma być, to dobrze i jeśli to jest w dobrej intencji, wytłumaczy im się, jak to się będzie działo.
Bezpieczne.
Tak. Poza tym dzieci ufają swoim rodzicom. Rodzice są autorytetem i takie rozmowy zapewniają dzieciom poczucie bezpieczeństwa, bo kiedy znika jeden rodzic, coś się zaczyna dziać z poczuciem bezpieczeństwa dzieci. To jak to jest teraz? Takie wyjaśnienia, takie rozmowy, takie zapewnienia i omówienia, jak będzie, a potem oczywiście także komunikacja z dziećmi jest bardzo ważna, powodują, że dzieci się dalej czują bezpiecznie. Nawet często są dumne z tego, że tata albo mama jest gdzieś za granicą. Można zbudować znowu z tego bardzo pozytywny obraz dla swoich dzieci i nie ma takiej potrzeby, żeby ta osoba była ciągle na miejscu, żeby być rodzicem. Natomiast ważne, że mentalnie i komunikacyjnie będzie rozmawiać z tymi dziećmi, że dzieci będą kawałkiem jej świata, że bardziej jest ważne prowadzenie rozmów czy pisanie do dzieci niż kupowanie im pięknych zabawek, które się później przywozi. I tak jakby rodzic zostaje skojarzony, że jak przyjedzie, to ma być jakiś gadżet. I wtedy wiadomo, że rodzic bardziej jest postrzegany przez pryzmat gadżetu niż rodzica. Ale to oznacza, że rodzic sam sobie na to zapracował tak naprawdę, zamiast pracować na to, że jesteście moimi dziećmi, rozmawiam z wami o waszych problemach, o tym, jak się wam dzieje, co się dzieje. To także pomoże w sprawie, o której rozmawiałyśmy przed chwilą, mianowicie zachowania dzieci wobec rodzica, który zostaje, i ustalenia różnych norm i zasad, które funkcjonują. Czyli tak naprawdę ulży temu komuś, kto zostaje, bo wszystkie warunki, tak jakby zawarty zostaje kontrakt z całą rodziną, także z dzieciakami, w sprawie, jak będziemy funkcjonować, jak będziecie na przykład pomagać mamie albo tacie wtedy, jakie obowiązki przejmiecie. Mhm. Dzieciaki uwielbiają przejmować obowiązki, jak tylko mają okazję i czuć się odpowiedzialne. Potem, jeśli rodzic narzeka jeden na drugiego i na swoją sytuację, to dzieci czują się winne i budują w sobie poczucie winy, że to przez nas, bo my jesteśmy i trzeba zarabiać pieniądze, no to właśnie do takiego nieszczęścia musiało dojść. To jest, i często potem człowiek dorosły mówi, że jako dziecko wolałby tego nie mieć i mieć rodzica w domu. To jest też bardzo ważne. Decyzja, czy to jest konieczne, czy nie. Niedawno wrócili z Niemiec moi znajomi właśnie. Najpierw wyjechał on do pracy, zresztą jego firma go tam wysłała na bodajże 2 lata. Oczywiście mówi, że będzie pół roku tam sam, po czym zabrał żonę i dziecko, bo wymyślił, że 2 lata siedzenie samemu, jest bardzo takim świadomym człowiekiem, że ich po prostu podzieli. Więc wymyślił, jak to zrobić, żeby one mogły przyjechać. I jak rozmawiałam z nim przy okazji właśnie współpracy naszej, to mówi, że po prostu było cudownie, że i jego żona, i córka 3-letnia już teraz, i on wspominają ten okres jako fantastyczny. Wakacje. Tak, przyjechali zadowoleni. Więc jest znowu pytanie, czy to musi być cały czas tak, w taki sposób. Ważne jest, żeby ta rodzina też odwiedzała tę osobę, która mieszka tam, żeby wiedziała, jak żyje, poznała środowisko, zorientowała się, co się dzieje wkoło takiej osoby, prawda? Co się dzieje, żeby dzieci wiedziały, jak funkcjonuje rodzic, jak to jest, a żeby partner wiedział też, w jaki sposób funkcjonuje jego partner w nowym innym środowisku. Więc wzajemne odwiedziny są też ogromnie istotne.
Kiedy trzeba wrócić, jak pani sądzi, jakie są te sygnały, że tak naprawdę już ten dylemat, pieniądze, większe, mniejsze, nie jest tak istotny, tylko muszę ratować swój związek. Kiedy?
Myślę, że pierwsze sygnały, jakie są, jakiekolwiek, to po pierwsze jest dobre pytanie, jaki jest rezultat później podjęcia próby robienia z czegoś w tej sprawie. Jeśli sygnały się powtarzają, trzeba dokonać wyboru. Zostaje, wtedy prawdopodobnie wszystko to się rozpryśnie jak bańka mydlana, albo wracam i próbuję coś zrobić.
A jakie to mogą być sygnały?
Myślę, że to właśnie ciągłe takie narzekanie, że coś jest nie tak, że coś idzie, bo to jest tak naprawdę wołanie o to, że zrób coś w tej sprawie. Wtedy myślę, że ludzie powinni siąść ze sobą i porozmawiać, dobrze, co robimy, wracam czy zostaję? Bez względu na to, co będzie dalej, bo nie wiadomo, czy partner jest w stanie znieść taką rozłąkę. Niektórzy ludzie mają z tym potężny kłopot właśnie i to już jest rozstrzygnięcie w zasadzie tego, czy warto zostać i zarabiać na przykład pieniądze, czy robić karierę, bo to w różnych celach ludzie jeżdżą. czy też trzeba wracać i ratować to, co jest. Jeśli mam partnera, który potrzebuje mojej obecności, czyli ma kłopot z byciem w związku na odległość, to wtedy już warto to zrobić. Później będzie za późno. Później będzie za późno o tyle, że powstanie tyle pretensji, tyle żalów, że nawet jak nastąpi powrót, to często następuje zmiana uczuć już wtedy. Ty mnie zawiodłeś albo zawiodłaś, bo nie było cię ze mną, kiedy tego potrzebowałam. Wtedy warto tak jakby wrócić jeszcze raz do tej rozmowy, którą proponowałam na początku i ustalić jeszcze raz, czyli trzeba powiedzieć, że to jest renegocjacja tego, co do czego zmierzamy razem i czy warto. Moim zdaniem pieniądze są tak jakby wtórną sprawą w życiu, w sensie ważności i one powinny być pochodną różnych decyzji ludzi, w sensie do czego zmierzamy. Jeśli są celem samym sobie, zniszczą wszystko. Tak, taka jest praktyka. Zniszczą każde uczucie i każdą relację, bo będziemy grać w tak zwaną grę o sumowalności zerowej, czyli tak, wracając, mówiąc o teorii gier, czyli ktoś jest wygrany, ktoś jest przegrany w takiej relacji. Ważne jest, żeby ludzie doszli do momentu, kiedy są wygrani i ciągle sprawdzali, czy dalej jesteśmy wygrani, czy dalej to, co się...
Jako
małżeństwo, jako rodzina jesteśmy obydwoje wygrani w tej całej sytuacji. Człowiek ma jedno życie i warto zadbać o komfort taki, żeby ono całe było przyjemne, miłe i przynosiło mi dobre rezultaty, zamiast jakiejś określonej sumy, którą potem tak czy inaczej zostawiam, choć w dalszym ciągu mówię, że pieniądze są ważne i są okej jak najbardziej. Natomiast kiedy stają się wartością naczelną, jest duże niebezpieczeństwo, że będzie gra w wygraną, przygraną. Ktoś się poświęci, ktoś straci, ktoś niby zyska, naprawdę nikt nie zyska. Naprawdę skończy się tym, że będzie dwoje przegranych ludzi. Bo myślę, że gdyby zapytać ludzi, którzy się rozwiedli o to, jak oceniają to, większość kolosalna z nich mówiłaby, szkoda, że mi się nie udało. Mimo, że tak to jest. Mamy w sobie taki obraz i mit jedynego księcia i jedynej księżniczki na świecie i bardzo chcemy, żeby ten mit się spełnił. To jest oczywiście bardzo dobra tendencja. Więc jeśli komuś się to udaje i pracuje na to, bo na to trzeba pracować, to jest to bardzo dobry pomysł w życiu, bo tacy ludzie są naprawdę szczęśliwi. Natomiast kiedy związek ma inne cele, bo mówimy związek, ludzie się łączą po to, żeby rzeczywiście być znowu w pewnej misji określonej. Jeśli się łączą po to, żeby zarabiać pieniądze, to bardziej powinni się łączyć z określoną firmą, bo, tak. Bo ona jest w tym
bo
celu.
Już nawet nie bankiem ostatnio.
Tak. I to jest oczywiście bardzo w porządku, czyli łączę się z jakimś środowiskiem, które mi pomaga to umożliwić. Natomiast rodzina jest i związki są w innym celu. Zupełnie są w celu wzajemnego wspierania się, wzajemnego rozwoju, wzajemnego polepszania jakości życia, która tak naprawdę jest nam potrzebna. No i jeśli związki mają dzieci i pary, to wtedy przekazania tym młodym ludziom wizji także tego związku, czyli to także jest ważna odpowiedzialność za przekazanie wzorca, bo te dzieci dokładnie podzielą los rodziców najprawdopodobniej i będą tworzyć podobne związki jak ich rodzice. Uczą się, w jaki sposób rodzice radzić sobie z tym, że rodzice są razem czy osobno. I to jest też przekaz, który idzie potem. Myślę, że jak ktoś wyszedł z domu, gdzie rodzice byli zawsze razem, nikt nigdy nie wyjeżdżał, a jak wyjeżdżali, to tylko razem, to szokiem będzie, że jak to ktoś chce wyjechać i w ogóle ja mam to zaakceptować.
Gdzie tu miłość?
Tak? Gdzie tu miłość, tak. Bo jest tak jakby skojarzenie miłości, że w każdym momencie swego życia mamy być razem. Jeśli to komuś odpowiada, to jest oczywiście bardzo dobrze.
Tylko drugą taką osobę.
Tak. Natomiast to przekazywanie tego wzorca będzie też sprawą kluczową tutaj dla tego, jak to potem ocenimy. Czyli po co ważnego to się naprawdę dzieje.
Czytam pierwsze pytanie od pani Ani. Ja i mój mąż co kilka miesięcy wspólnie wyjeżdżamy do pracy we Włoszech. Nastoletnie dzieci zostają wówczas z dziadkami. Czy taki układ może wpłynąć na nich, czy rodzicielstwo na odległość może spełniać swoje funkcje?
Zdecydowanie może. Ja jestem zwolenniczką teorii, że jakość relacji jest ważna, a nie ilość. Zakładam, że dziadkowie są w porządku i że dzieci są do dziadków przyzwyczajone.
I że też zostały omówione te sprawy, tak, o których pani powiedziała.
Tak, i że też to wszystko zostało omówione. Pytanie, jak to zostało zrobione, jak to zostało zaaranżowane. Dzieci też muszą wiedzieć, na jak długo rodzice wyjeżdżają. I rzeczywiście z dziećmi trzeba przestrzegać zasad dotrzymywania umowy. Dziecko jest taką istotą, że jak się mówi, że będę za 2 tygodnie, to mam być za 2 tygodnie. Mm-hmm. A jeśli za 2 tygodnie powiem, słuchaj, jeszcze za 2 tygodnie, to w świecie dziecka się robi coś potwornego. I wtedy to może być niedobrym zjawiskiem. Natomiast fakt, że dzieci zostają z dziadkami, nic złego się nie dzieje. Czasami mówię, że wręcz dobrego, bo dzieci mają większy kontakt z różnorodnym środowiskiem, tym sobie lepiej radzą w życiu tak naprawdę. Czyli pomysł, że tylko jedna osoba, czy dwie, czy ileś ma się nimi zajmować, jest mało rozwojowy tak naprawdę dla dzieci. W związku z tym, jak są dziadkowie, dzieci się przyzwyczajają do tego, że rodzice właśnie na trochę, rodzice dwoje.
To innego 6 miesięcy, to innego 15 lat, jak to bywało, tak, kiedyś, jeżeli ludzie wyjeżdżali do Stanów na przykład.
Tak, tak. Mm-hmm. Więc ciekawa jestem, jak po 15 latach. Myślę, że bez szans są, mm-hmm, już te związki.
No i z ranami tak naprawdę na całe życie, tak, już tutaj. Pytanie pani Marii. Jak przekonać męża, że pieniądze nie są tak ważne jak rodzina i że lepiej jest, kiedy bliscy sobie ludzie spędzają ze sobą więcej czasu niż tylko w wakacje i święta?
Zadać mężowi pytanie, w jaki sposób możesz się przekonać, że rodzina...
Że lepiej jest, kiedy bliscy sobie ludzie spędzają ze sobą więcej czasu niż tylko w wakacje i święta?
Zadać mężowi pytanie, w jaki sposób możesz się przekonać, że rodzina jest ważniejsza, coś takiego. Podejrzewam, że nikt mu do tej pory nie zadał takiego pytania, więc czego potrzebujesz, żeby się przekonać, że tak jest? A być może nie jest. Mhm. Bo wtedy pani Maria dostanie informację, czy rzeczywiście, bo być może to jest jej życzenie, żeby tak było, bo dla niej pieniądze nie są ważniejsze. Dla niego mogą być ważniejsze.
Sprawdzenie motywacji.
Choć to przykra wiadomość może być. Natomiast po pierwsze, czy tak jest? I po drugie, czego potrzebujesz, żeby się przekonać, że możemy być ważniejsi dla ciebie od pieniędzy?
Pytanie od pani Zuzanny. Mój mąż od 7 lat jest w Belgii. Kończymy budowę domu, zakładamy polisy i tak dalej. W zasadzie wszystko układa się dobrze. Powiedziałabym nawet za dobrze. Może szukam dziury w całym, ale być może jest to dla nas wygodny układ. Może już nie o miłość tu chodzi.
Być może tak, być może za dobrze, to też niedobrze. Więc pytanie, o co mi chodzi i także o co jemu. Można siąść i porozmawiać o tym, co chcemy teraz. Co chcemy teraz, kiedy mamy to wszystko, co wygląda bardzo znakomicie i myślę, że fantastycznie, to o co nam chodzi w tym związku, czyli do czego teraz pójdziemy? W którym kierunku będziemy budować nasz związek, kiedy zbudowaliśmy jego bazę materialną.
Czy jeszcze tęsknimy?
Czy jeszcze, tak. Co możemy zrobić teraz z naszymi uczuciami, z naszą relacją wzajemną? Mhm. Zakładam, że jeszcze są, ponieważ jeśli to wygląda tak, to są tam uczucia.
Kwestia tylko taka, czy na przykład mąż pani Zuzanny nie powie, że się czepia, skoro wszystko układa się dobrze?
Myślę, że kiedy tak poprowadzimy rozmowę, że mam taką potrzebę, chcę z tobą porozmawiać o tym, jak teraz będzie wyglądał nasz związek. Jeśli nawet tak powie, to mogę powiedzieć, z twojego punktu widzenia być może jest okej, ja potrzebuję takiej rozmowy. Więc to jest też ważne, żeby zaakceptować, że dla niego jest okej. Okay. Dobrze, to jak okej, okay, to powiedz mi, jak to jest okej.
Okay. Co robisz, że jest ci okej? Okay.
To po czym poznajesz, że to jest w porządku. Co tu się dzieje takiego i do czego będziemy zmierzać? Ja potrzebuję takiej informacji. Wszystkim mówienie, jakiej informacji ja potrzebuję, nawet w rozmowach, czy w każdym związku, czego ja od ciebie potrzebuję, jest najważniejszą sprawą na świecie. Dostanę wtedy 0-1. Prawda? Dostanę, nie dostanę, więc mogę wiedzieć, co dalej zrobić.
Pani Dorota, co możemy zrobić tak od poniedziałku dla swojego związku na odległość i program minimum?
Program minimum to mówienie partnerowi pozytywnych rzeczy, czyli jak jesteś dla mnie ważny, ważna, jakie mam do ciebie uczucia, jak dobrze, że jesteś, w ogóle jaką jesteś wspaniałą osobą i co dzięki temu ja mam w moim świecie dzięki tobie i w ogóle jak jest cudownie, że jesteśmy razem.
Ale czy to nie jest zbyt słodkie i tak naprawdę mało realistyczne, bo pewnie jeżeli słyszymy takie słowa, nie jesteśmy do nich przyzwyczajeni, to nie nasza mentalność.
Tak.
To należałoby budować jakieś pokrycie w tym wszystkim. A druga sprawa, że mężczyźni chyba mają spore problemy, żeby tak mówić.
Tak, więc tego się trzeba nauczyć. Jeśli pani mnie pyta o receptę, to myślę, że to jest recepta, tak naprawdę, której można spróbować. Nic strasznego się nie dzieje, nawet jeśli ludzie nie są przyzwyczajeni, to i tak jest to miłe. To jest coś takiego, no że fakt. Jeśli ktoś zacznie, dostanie, jest akcja, będzie reakcja, dostanie też pozytywny komunikat. Mówię, uprawiam to wobec wszystkich ludzi naokoło, jest fantastycznie. Kiedy idę do sklepu, mówię tam paniom różne dobre rzeczy, one zawsze się śmieją od ucha do ucha i wszyscy ludzie naokoło.
I mają miły dzień.
Tak, tym bardziej w związku. I myślę sobie, że gdybyśmy tak zaczęli, choć jesteśmy narodem pesymistycznym i bardziej szukającym dziury w całym, i to jest podobno szczerze wtedy, tak? Bo takie wygląda, jakby było nieszczerze. No więc szczerość, gdzie ktoś mi mówi niedobre rzeczy i co mi dolega i w ogóle jakie ma do mnie pretensje, dziękuję za taką szczerość. Ja mówię, to lepiej skłam, prawda? Skłam, powiem coś fajnego. Więc natychmiast, kiedy mówimy do siebie pozytywne komunikaty, budujemy w sobie na poziomie fizjologii pozytywną energię i pozytywne uczucia. Wobec tego cały dzień, cała odległość między jednym kontaktem a drugim jest pozytywna. A tak naprawdę chodzi o pozytywne uczucia. To jest coś, na co mamy wpływ poprzez mówienie pozytywnych i miłych komunikatów. No bo na Boga, po co ci ludzie są ze sobą? No żeby było fajnie, więc prawda, jeśli ja mam być z jakimś byle jakim facetem, jestem z cudownym facetem, więc mu mówię. I się cieszę, jak go widzę codziennie rano.
Ale już to uwierzy, prawda, i będzie próbował piąć w górę.
Znaczy ten, z którym ja jestem, mówi, przecież wiem. Więc naturalna sytuacja, bardzo się fajnie bawimy. Pozytywne komunikaty są tu bardzo, bardzo ważne, bardzo istotne. Myślę, że warto spróbować. Ciekawe są takie doświadczenia i jak bardzo zmienia się rzeczywistość, postrzeganie tej drugiej osoby i jak bardzo mamy spokój wewnętrzny wtedy.
Pani Doroto, ja się szybko uczę, więc powiem tak, bardzo przyjemnie mi się z panią rozmawiało.
Wzajemnie. Ta przyjemność po mojej stronie. Życzę państwu udanych związków, które w bardzo prosty sposób, czyli myślenia dobrze o sobie i mówienia dobrze do siebie, można budować.
Na odległość i nie tylko na odległość.
W każdy sposób.
Pani Dorota Bielińska, właścicielka firmy szkoleniowo-doradczej Persona, trenerka rozwoju efektywności osobistej. Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję również.
A ja się żegnam z państwem słowami poety. Odległość nie jest miarą oddalenia. Był to program Nie lubię poniedziałku. Monika Białek, dziękuję. Życzę kolorowych snów.